podejmujemy trzeci z tych wymiarów apostolstwa miłosierdzia, jakim jest pełnienie dzieł miłosierdzia. Wiara bowiem, jak uczy święty Jakub apostoł, bez uczynków jest martwa. Podobnie miłosierdzie, gdyby nie znajdowało wyrazu w konkretnym działaniu, byłoby tylko pustą deklaracją. Więc miłosierdzie najbardziej wyraża się właśnie w czynach, w dziełach miłosierdzia. Modlitwa o miłosierdzie, głoszenie tajemnicy miłosierdzia implikuje czyny miłosierdzia. Albo, jeśli ktoś woli, możemy powiedzieć w ten sposób. Duchowość miłosierdzia wyraża się nie tylko w tym wymiarze poznawczym i w głoszeniu miłosierdzia, nie tylko w tym wymiarze afektywnym i aksjologicznym, jakim jest modlitwa o miłosierdzie, ale w wymiarze działaniowym, jakim jest pełnienie czynów miłosierdzia. O potrzebie tych czynów miłosierdzia mówił sam Jan Paweł II w encyklice o Bożym Miłosierdziu w słowach, że człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich. Obyśmy na tej drodze odkrywali coraz pełniej tajemnicę miłosierdzia Bożego i żyli nią na co dzień. To jest wyraźna zachęta do podejmowania dzieł miłosierdzia, że o tyle człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu tej miłości. W nauczaniu Jana Pawła II, jeśli je śledzimy w miarę wnikliwie, dostrzegamy ogromną spójność. Mnie uderza to, a przeglądam mnóstwo tekstów papieskich, uderza mnie spójność tego nauczania. Często sam papież tę spójność sygnalizuje, przywołując swoje wcześniejsze różne wypowiedzi. Niezależnie od tego, jest to widać bardzo przemyślany plan formacji duchowej, jaką proponuje Jan Paweł II. Mówię to dlatego, że na krakowskich błoniach w 2002 roku papież mówił: w obliczu współczesnych form ubóstwa, których, jak wiem, nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś wyobraźnia miłosierdzia w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr. Niech tej wyobraźni nie zabraknie mieszkańcom Krakowa i całej naszej ojczyzny. Niech wyznacza duszpasterski program Kościoła w Polsce. Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi. I teraz papież wskazuje obszary, w których się ma aktualizować ta wyobraźnia miłosierdzia. I mówi dalej. Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci, doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Czyli już wyraźnie wskazany obszar, w których ta wyobraźnia miłosierdzia, te czyny miłosierdzia mają się pojawić. To jest właśnie dostrzeżenie problemu utraty pracy, bezdomności, nędzy, problemu wykształcenia dzieci, poczucia opuszczenia, zagubienia, beznadziei. I dalej, potrzeba wyobraźni miłosierdzia, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie. To jest kolejny obszar. Aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa. Aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Zauważmy, to jest też czyn miłosierdzia. Wspierać człowieka w jego zmaganiu się z własną słabością, z własnym grzechem. To jest czyn miłosierdzia. Potrzeba tej wyobraźni wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca Miłosierdzia: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Papież wskazuje konkretne obszary, choć oczywiście nie wszystkie, w w których ta wyobraźnia miłosierdzia ma się spełnić. To określenie wyobraźnia miłosierdzia jest niezwykle inspirujące. Właśnie trzeba sobie wyobrazić obszary, w których potrzeba okazania służby, miłości, zaangażowania. Papież więc nie zamyka katalogu czynów, co można zrobić, a czego nie można zrobić. Ale mówi, wyobraź sobie, jakie mogą być jeszcze potrzeby. Postaw się w sytuacji człowieka, który jest w potrzebie. Wyobraźnia miłosierdzia. Myślę, że warto na własny użytek wmyśleć się w całą zawartość tego określenia. Poprzez konkretne działania w duchu tej wyobraźni miłosierdzia trzeba mieć świadomość, że jesteśmy na przedłużeniu zatroskanej o człowieka Bożej miłości. To, co mówiłem o Bożej opatrzności. Bóg się nami posługuje. Więc trzeba, żebyśmy byli wrażliwi na te impulsy, abyśmy odpowiadali na Boże natchnienia, byśmy byli Jego rękoma, które dźwigają człowieka w potrzebie. Jak bardzo właśnie trzeba wyobraźni miłosierdzia, aby się odnajdywać w planie Bożej opatrzności. Ta potrzeba świadczenia dobra innym, nazywamy ją potrzebą okazywania miłosierdzia, ona jest głęboko wpisana w ludzką naturę, a zwłaszcza w naturę chrześcijanina. Można by więc mówić o takim antropologicznym, ale i zarazem protologicznym uzasadnieniu powinności świadczenia miłosierdzia, świadczenia dobra innym. Z jednej bowiem strony, jak przypomniał Sobór Watykański II, człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może się w pełni odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar ze siebie samego. To bardzo nośne słowa z Konstytucji Gaudium et Spes, że człowiek nie może się w pełni inaczej odnaleźć, jak tylko przez bezinteresowny dar ze siebie samego. Jest w naturze człowieka potrzeba bycia darem. I to jest jedna z racji, która uzasadnia tę naturalną w człowieku potrzebę świadczenia dobra, świadczenia miłosierdzia. Z drugiej strony człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, więc jest zobowiązany naśladować Boga wcielonego w Chrystusie w Jego postawie miłosierdzia, zatroskania o wszystkich bez wyjątku. I to jest ta druga racja, nazywamy ją protologiczną. Odwzorowanie w sobie postaw Chrystusa, w teologii mówimy o chrystoformizacji, oznacza więc podejmowanie dzieł miłosierdzia tak, jak czynił je Chrystus. Nie można być autentycznym uczniem Chrystusa, nie podejmując działań na rzecz bliźnich, tak jak czynił to Chrystus. Pytamy się więc, co mamy czynić? Otóż tradycja Kościoła daje nam katalog uczynków miłosiernych, podwójny katalog uczynków miłosiernych wypracowany w całej historii Kościoła. Jak pamiętamy, jest to 7 uczynków miłosiernych co do ciała i co do duszy. Ta liczba 7 w jednym i drugim przypadku nie jest taką liczbą zamkniętą, numerus clausus, ale oznacza, zgodnie z symboliką biblijną, całość, pełnię. Przypomnijmy te uczynki, że mamy głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, nawiedzać więźniów, pocieszać więźniów i nawiedzać chorych oraz grzebać umarłych. Jeśli chodzi o uczynki co do duszy, więc mamy upominać grzeszników, pouczać nieumiejętnych, wspierać wątpiących, pocieszać strapionych, dawać pokrzepienie pokrzywdzonym i wspierać modlitwą żywych i umarłych. na marginesie mi się przypomniała taka żartobliwa sytuacja. Moja znajoma katechetka zrobiła test w drugiej klasie gimnazjalnej z uczynków miłosierdzia. No i mieli wypisać uczynki miłosierdzia i ona mówi, czyta w kartkówce między innymi co zrobić, więc tak było, nagich przytulić, podłużnych, nie podróżnych, tylko podłużnych w domu trzymać. Tak młodzież zrozumiała uczynki miłosierdzia. Nagich przytulić, podłużnych w domu trzymać. Otóż zwróćcie uwagę, że ten katalog uczynków, on, jak powiedziałem, wyraża i ogarnia wszystkie elementarne potrzeby każdego pojedynczego człowieka, a także potrzeby całych ludzkich zbiorowości. Jednakże jest pewna słaba strona tego katalogu uczynków miłosiernych co do ciała i co do duszy, tego dwutablicowego katalogu uczynków miłosiernych, które istotowo wyrażają duchowość miłosierdzia, ale jest jednak pewna słabość. Mianowicie odnosi się wrażenie, że w tym katalogu zbytnio położony jest akcent na aspekt ilościowy. Co trzeba zrobić? Mniej natomiast wybrzmiewa nam ten aspekt jakościowy. Być może ze względu na katechizmowy charakter ten katalog jest właśnie tak skonstruowany. Ale nie możemy zapomnieć, że ważniejsze od tego, co zrobić, jest to, jak zrobić. Właśnie owa wyobraźnia miłosierdzia, o której mówi Jan Paweł II, dotyczy tego aspektu, jak to zrobić. Nie tylko co, ale jak, z jakim zaangażowaniem, z jakim podejściem, z jaką postawą. Bo to jest ważne. Z jakim zaangażowaniem, z jaką postawą. Jak mówiliśmy w naszej dyskusji wczoraj i dzisiaj, można ubogiemu dać pieniążek, po prostu, żeby się odczepił. Ale można to dać z miłością. Kiedyś taką anegdotę spotkałem, że pewien człowiek żebraczce zawsze codziennie dawał pieniążek. I ona tam zawsze czekała na ten pieniążek. Ale pewnego dnia przyniósł jej róże. Już na drugi dzień jej nie było. Po prostu przyniósł jej róże. Okazał serce i ona się czuła na tyle obdarowana, że już nie potrzebowała żebrać. To jest pewien taki przykład kaznodziejski, ale pokazujący, jak ważną rzeczą jest w tym czynieniu miłosierdzia włożenie serca. Siostra Faustyna miała doskonałe tego wyczucie, bowiem warto odnotować tutaj jej propozycję, jak świadczyć miłosierdzie. Napisała słowa Jezusa, który polecił jej ćwiczyć się w trzech stopniach miłosierdzia. Po pierwsze, uczynek, jakiegokolwiek on będzie rodzaju. Po drugie, słowo miłosierne, jeżeli nie będę mogła czynem, to słowem. Trzecim jest modlitwa. Jeśli nie będę mogła okazać czynem ani słowem miłosierdzia, to zawsze mogę modlitwą. Te trzy zakresy miłosierdzia. I dalej pisze Faustyna, to potrójne wykonanie miłosierdzia ma polegać na tym właśnie słowo miłosierne przez przebaczenie i pocieszenie. Dalej, gdzie nie możesz słowem, to modlić się i to jest miłosierdzie. Trzecie, uczynki miłosierdzia. Czyli odwraca troszkę kolejność tych czynów, ale ważne jest to, że jak nie mogę czynem, to słowem. Jak nie mogę czynem i słowem, to przynajmniej modlitwą. Ale zawsze jest tam zaangażowanie serca.
A propos przebaczenia, czy spowiadanie, tak, udzielenie sakramentu pokuty, też chyba należy nazwać czyn miłosierdzia, prawda? W tych kategoriach?
Jak najbardziej. Więc tu będzie może nawet nie tyle kwestia faktu posługiwania, bo to można traktować jako obowiązek, ale właśnie to miłosierdzie w posłudze spowiedniczej, czy w posłudze kierownictwa duchowego, czy w posłudze egzorcysty, czy jakiejkolwiek posłudze kościelnej, wyrażać się będzie w sposobie, w podejściu, w jakości. Bo jako spowiednik mogę zrobić zadzięcioła. na tej zasadzie, że wyznanie grzechów ograniczam się do nałożenia pokuty i koniec. Tyle, ile wymaga prawo. A mogę wejść w sytuację grzesznika, mogę mu poświęcić więcej czasu, więcej uwagi. Po prostu nie tylko ograniczyć się do schematycznego jakiegoś pouczenia, ale próbować zrozumieć jego położenie. Dalej, mogę też przecież ogarnąć go modlitwą. Nie mam obowiązku, ściśle biorąc, prawo nie narzuca, nakłada na mnie obowiązku, żebym brał pokutę za penitenta na siebie, ale właśnie w duchu miłosierdzia mogę to czynić. Mogę się za swoich penitentów modlić, za nich podejmować pokutę i tak dalej, i tak dalej. Więc właśnie dotykamy tej kwestii jakości, a więc nie tylko ilości. I tak będzie z wieloma rzeczami. Można komuś podać herbatę na takiej zasadzie maszyny, prawda? Masz herbatę i koniec. Jak nawet kelner w restauracji, jeżeli mu zależy na napiwku, poda nam tą herbatę z uśmiechem, z gestem, z jakąś miękkością, a tym bardziej, jeżeli chcemy uczynić gest miłosierdzia. Bardzo wymowne staje się samo słowo miłosierdzie, misericordia. Otóż słowo misericordia łacińskie, które my tłumaczymy jako miłosierdzie, pochodzi od zbitki trzech słów. Misericordare. Czynić miłosierdzie misericordare. Jeśli rozbijemy to na te trzy cząstki, to mamy tak. Miseri, czyli biednemu, potrzebującemu. Cor, serce. Dare, dać. Więc czynić miłosierdzie to dać mu serce. Dać mu trochę siebie. Okazać po prostu miłość. Więc nie tylko zrobić gest, dać coś, dać siebie, dać cząstkę siebie. Dlatego to, co wczoraj mówiliśmy, tak ważną jest kwestią w działalności charytatywnej, aby to nie było tylko sprawne organizowanie, sprawne menedżerstwo różnych przedsięwzięć, ale właśnie okazywanie miłości, zauważenie człowieka. Tym się na przykład różni caritas, ta struktura kościelna do pracy charytatywnej, od różnych instytucji państwowych, różnych MOPS-ów i DROPS-ów i tak dalej, wszelkich ośrodków pomocy, które działają na zasadzie administracyjnej, urzędniczej, tyle ile muszą. Jako kierownik, przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Stypendialnej bardzo często mamy do czynienia z takimi historiami, że z jakichś tam względów zwracamy się do ośrodków pomocy społecznej w miastach, gminach i z pism, jakie otrzymujemy, często bardzo widać takie bezmyślne, bezduszne podejście urzędnicze. Kiedy my na przykład od studenta wiemy, że sytuacja jest dramatyczna pod względem materialnym, że ten student potrzebuje pomocy materialnej i chcemy jej udzielić na tyle, na ile pozwalają przepisy państwowe, ale musimy mieć do tego podstawę prawną w formie dokumentów z jakiegoś tam ośrodka opieki. I ten ośrodek opieki po prostu nie ma nawet rozeznania. Schematycznie odpisuje, że powiedzmy rodzina jest jakaś tam dysfunkcyjna czy tak dalej, nie wnikając zupełnie w istotę problemu. Tym się właśnie różni caritas, że nie tylko daje pieniądze, nie tylko daje rzeczy, ale zauważa człowieka w potrzebie. I podsumowując to naszą krótką refleksję, warto jeszcze raz przywołać napis, jaki znajdujemy w Warszawie na kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy krakowskim przedmieściu 62. Jest to dawny klasztor sióstr karmelitanek bosych, tak zwany Pałac Kaznowskich. Na przełomie XIX-XX wieku siedziba Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Jest tam taki wielki napis Res Sacra Miser. Rzeczą świętą biedak, człowiek ubogi. Res Sacra Miser. Rzeczą świętą ubogi. Bo rzeczywiście jest echo Ewangelii Mateuszowej w tych słowach. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Może właśnie jest tak, że w tym człowieku, który jest w potrzebie, różnej potrzebie, materialnej, psychicznej, moralnej, duchowej, przychodzi do nas Chrystus i pyta właśnie w konkretnych sytuacjach, pyta oczekiwaniem na czyn, na gest. Tak jak zapytał świętego Piotra: czy mnie miłujesz?